Hola. Dzisiaj zakończenie Copa de la Liga, czyli argentyński puchar ligi będzie dzisiaj zmierzał ku końcowi. Mamy taką nadzieję, że to spotkanie zdąży się zakończyć w miarę wcześniej, choć ono zaczyna się o godzinie 21 naszego czasu i zawierać będzie dogrywkę, jeśli przypadkiem dojdzie do remisu. Oczywiście nikt by tego nie chciał, bo być może dla emocji może byłoby i fajnie, ale większość się przyzwyczaiła do tego, że jeśli po regulaminowym czasie nic się nie wyjaśni, no to rzuty karne przynajmniej pewne rzeczy ułatwią. Przynajmniej w tych poprzednich rundach było to możliwe chociażby dzięki temu, że mieliśmy już w fazie pucharowej tego typu przypadki. Boca Juniors kontra Tigre. Powiedziałbym, że zestawienie trochę byłoby nawet zaskakujące, bo z jednej strony po Boca można byłoby oczekiwać, że to jest zespół, który, no bądźmy sobie szczerzy, wygląda bardzo, bardzo mocno, ale tylko i wyłącznie na papierze, bo kiedy patrzę się na to wszystko, nie tyle co nawet z boku, ale nawet wprost na Bombonerę, no to niestety nie jest to najlepszy obraz, kiedy jeszcze mamy do tego kolekcję związaną z Copa Libertadores. A po drugiej stronie jest Tigre. Trochę niespodziewany sukces tego zespołu, który być może wzniesie ich po raz kolejny na swoje wielkie wyżyny. A o wyżynach przynajmniej nie wspominam przypadkowo, ponieważ będzie już chyba okolice 3 lat, kiedy Tigre właśnie taki puchar ligowy zdobyło. I było tylko, że wtedy on nazywał się Copa de la Superliga, ale gdyby opowiedzieć o tym, jak w ogóle system rozgrywek w Argentynie wyglądał na przestrzeni ostatnich chociażby 10 lat, to trzeba byłoby poświęcić na to przynajmniej godzinny materiał, ale przecież nie o to w nim wszystkim chodzi. Warto dodać, że właśnie wtedy Tigre pokonał Boca Juniors, właśnie w tym wielkim finale, miał prawo występów w Copa Libertadores, ale jednocześnie Tigre z tej ligi spadało, ponieważ w tabeli słynnej Descenso, słynnej tabeli spadkowej, która zliczała, zsumowywała liczbę spotkań i punktów zdobywanych w ostatnich 3 latach, Tigre niestety spadało do drugiej ligi. A mimo to udało im się wywalczyć prawo występów w Copa Libertadores, właśnie zdobywając Puchar Ligi. Do tego stopnia była to bardzo duża zagwozdka, że nawet Conmebol chciał zakwestionować prawnie decyzję, że tak naprawdę w tych rozgrywkach powinny grać tylko zespoły pierwszoligowe. No i chciano jakoś wypchnąć Tigre z tego miejsca występu właśnie w tych prestiżowych rozgrywkach kontynentalnych, jeśli chodzi o Amerykę Południową w wersji klubowej, ale Conmebol obawiał się właśnie tego, że być może ewentualny protest i złożenie sprawy w, powiedzmy nawet w formie arbitrażu do FIFA, a być może nawet i do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie, gdyby taka decyzja ostatecznie zostałaby podjęta, skutkowałaby raczej porażką Conmebolu i wypłatą odszkodowania, więc chcąc nie chcąc ostatecznie Tigre zostało dopuszczone do fazy grupowej. No i po 3 latach znów się trochę ta sytuacja powtarza, tylko że tym razem to już nie jest Copa de la Superliga, tylko Copa de la Liga Profesional. No bo Liga Profesional to dziś jest właśnie ten twór, który zastąpił Superligę, która w swoim jakby funkcjonowaniu jest w pełni zależna od argentyńskiej federacji piłkarskiej, natomiast Superliga była czymś właśnie w rodzaju tego, co mamy w polskiej ekstraklasie, czyli o tym zarządzają przede wszystkim same kluby. Finał trochę niespodziewany, przynajmniej gdyby się tak patrzyło tak z głębi duszy na to, co prezentowała zarówno drużyna Boki, jak i Tigre, no to można powiedzieć, że jest to trochę zestaw finałowy niespodziewany. Boca na papierze wygląda mocno, ale papier potrafi przyjąć wszystko. Przyjmuje również dlatego, że jakby popatrzeć szerzej wprost na Bombonerę i to, jak zespół prezentuje się w tegorocznej edycji Copa Libertadores, no to niestety jest to mieszanie tylko i wyłącznie samych najmniej przyjemnych rzeczy, których nie chciałoby się po prostu oglądać. Jest to takie trochę, powiedziałbym, niezbyt przyjemne, mocno sprawiające ból i nieprzyjemne doświadczenie, gdzie wiele słów z przedrostkiem nie funkcjonują najczęściej. No, ale jednak Boca korzysta również na tym, że sama Liga Argentyńska też ma bardzo nierówny sezon. Sezon o taki, że po prostu przechodzi pewnego rodzaju kryzys tożsamości, gdzie te zespoły mają coraz większe problemy finansowe. No ale jeśli patrzy się na to szerzej, na samą Argentynę, jej gospodarkę i ekonomię, no to sami możemy przyznać szczerze, że trudno się spodziewać jakichś wielkich rewelacji. I przechodząc od razu do rzeczy, zadamy sobie pytanie, czego możemy się spodziewać podczas tego finału Pucharu Ligi, z czym będziemy mieli do czynienia po jednej i po drugiej stronie oraz jakich ewentualnie niespodzianek możemy się spodziewać w trakcie tego meczu i na kogo również warto zwrócić uwagę. Zaczniemy od drużyny, która jest większym faworytem. No, na tym papierze, o którym już wspominałem, że przyjmie absolutnie wszystko, jest właśnie drużyna Boca. W wykonaniu Sebastiana Batalii jest to drużyna, która gloryfikuje, powiedziałbym, taktyczne przeszkadzanie rywalowi, utrudnianie mu gry, uprzykrzanie życia. Zawodnicy, którzy mają nie czuć się komfortowo w rozgrywaniu piłki. Obrzydzanie życia to jest oczywiście całkiem słuszna taktyka, tylko pod warunkiem, kiedy jeszcze samemu da się jeszcze, powiedzmy, w tej grze coś zaoferować, czyli umiejętność chociażby odwdzięczenia się rywalowi lepszym rozgrywaniem piłki, mądrzejszym i sensowniejszym jej wyprowadzaniu z własnej połowy, no i trochę zazębianiu tych akcji, żeby ta płynność nie była zachwiana jakimiś, powiedziałbym, chaotycznymi, dziwnymi decyzjami indywidualnymi. Z Boca ten problem jest bardzo widoczny w Copa Libertadores, bo kiedy gra się już z rywalem nieco poważniejszym, niż właśnie takie zespoły jak, nie wiem, Patronato Platense, czyli zespoły, które od razu będą stosowały murowanie własnej bramki, no to Boca po prostu ma z tym problem. W ogóle, kiedy ona ma tą piłkę i próbuje ją posiadać, to nie bardzo wynika z tego cokolwiek dobrego. Przy czym ta dobroć polega na tym, że Boca owszem tą piłkę ma, ale nie jest w żaden sposób najbardziej logiczny nawet w stanie po prostu tą akcję napędzić odpowiednio. Jest chaos, jest bałagan. A ten bałagan najczęściej obrazuje pewien taki fakt, który jest często widoczny w argentyńskich zespołach, jeśli ich trener tak naprawdę nie wydaje konkretnych wytycznych swoim zawodnikom. Są takie sytuacje, kiedy na przykład wyprowadzanie piłki w przypadku Boca, na przykład od bramki, kończy się tym, że skrzydłowi jak Frank Fabra czy Luis Advincula często decydują się tą piłkę ekspediować górną piłką, od razu zaznaczę, do samego przodu. Czyli żeby ją przejął albo Eduardo Salvio, albo Sebastian Villa, bądź Dario Benedetto. Wszystko to z pominięciem środkowej linii, która niestety w Boca Juniors ma swoje pewne humory, jeśli chodzi o to, kto tak naprawdę gra na pozycji piątki, kto gra na pozycji siódemki, czy też chociażby ósemki. W Boca właśnie ten problem jest taki, że wszystko jest niesynchronizowane. Zawodnicy biegają jak chcą. Jeśli są jakiekolwiek akcje, kontrataki, czy w ogóle trzymanie się albo sztywno pozycji, albo jakiejś zmianie, powiedzmy, tego wszystkiego, co się dzieje na murawie i tego, co chce zaadaptować przeciwnik, no to Boca strasznie się z tym miesza. Są takie sytuacje, gdzie są na przykład na skrzydle podwojenia, do którego na przykład schodzi Advincula i, powiedzmy, Izquierdos, a po chwili widzimy gdzieś Marcosa Rojo, który tak naprawdę pilnuje właśnie swojego kolegi z zespołu, czyli gdzieś niby blokuje tą strefę, ale jednocześnie uwalnia ją dla pozostałych dwóch przykładowo zawodników, którzi znajdują się dosłownie 2-3 metry od niego. Tylko że wciąż wzrok Marcosa Rojo jest skupiony właśnie na piłce i obserwowaniu tego, co robią jego własni koledzy, i nie ma za bardzo takiej dobrej obserwacji przestrzeni, kiedy widzi przeciwnika po swojej właściwie drugiej stronie. No jest z tym problem i widać, że ta właśnie niesynchronizacja, taki brak wyraźnie organizacji w grze destrukcyjnej jest u Boca Juniors bardzo strasznie widoczny. Zresztą skład nie wygląda nawet na papierze bardzo źle, bo to wciąż są mieszanki zawodników naprawdę solidnych, dobrych, a nawet w pewnym momencie takich, których w sumie większość klubów by się w Argentynie zabijała. Spekuluje się, że w bramce wystąpi Agustin Rossi, a więc golkiper, który ociera się trochę o reprezentację Argentyny w tym bardziej szerokim składzie, chociaż jego szanse na mundial wydają się być dość iluzoryczne, rzekłbym nawet, że małe, a właściwie żadne. Po stronie lewej zobaczymy Franka Fabre, po prawej Luisa Advincule, a więc obaj to są reprezentanci odpowiednio Kolumbii i Peru, a na środku obrony Marcosa Rojo i Carlosa Izquierdoza. No Rojo większość nawet piłki kibiców w Europie będzie dobrze kojarzyła z czasów Manchesteru United, a nawet wcześniejszych w Sportingu Lizbona. Izquierdoza raczej większość będą kojarzyć jako tego, który swego czasu kosztował 7 milionów dolarów. Tak, Boca kiedyś wydała na niego 7 milionów dolarów, kiedy go wykupywała z meksykańskiego szantoszu Laguna. Odchodził wówczas do Meksyku jako wychowanek Lanús, zawodnik, który notabene po prostu dobrze grał w piłkę i faktycznie funkcjonował nieźle jak na warunki ligowe, ale no gdzieś ma te pewne swoje ograniczenia, bo w rozgrywanie piłki to się raczej bawić nie powinien, a jest to raczej środkowy dość starego, powiedziałbym, typu i wychowania, gdzie po prostu ta siła, skoczność są większymi atutami nad prowadzeniem tej piłki. W drugiej linii możemy się spodziewać tego, że będzie to zestawienie zawodników, których Batalla stara się w środku pola łączyć umiejętnie, to znaczy umiejętnie w cudzysłowie, bo z jednej strony chce mieć zawodnika bardzo ofensywnie usposobionego, zawodnika drugiego, który być może łączy jedne i drugie cechy, i taką klasyczną piątkę, która po prostu zajmowałaby się destrukcją, ewentualnie odgrywaniem piłki z głębi pola. I gdyby taki scenariusz założyć, no to od pewnego czasu zgranym tym trójkątem ma być Oscar Romero, Paragwajczyk, który dołączył w tym sezonie do Boca, Guillermo Paul Fernandez, żeby odróżnić liczbę Fernandezów, których w tej lidze jest w brud, i Alan Varela. I trzeba przyznać, że kiedy Batalla w końcu zrozumiał, że w pomocy muszą grać zawodnicy, którzy wiedzą, jak w tą piłkę grać, to i od razu trochę inaczej można postrzegać to, jak ten zespół funkcjonuje. Bo prawda jest taka, że Alan Varela czy też Agustin Almendra to są zawodnicy, którzy w tą piłkę faktycznie grać potrafią. I ich najważniejszym atutem jest nie tylko odbiór tej piłki, ale też również umiejętne jej rozgrywanie. Piłka ich wcale nie parzy, nie boją się jej mieć przy nodze i co ważne, są zawodnikami naprawdę jak na poziom ligowy bardzo kreatywni, czyli mogą wykombinować nawet akcję dwójkową, która mogłaby otworzyć trochę więcej przestrzeni dla pozostałych zawodników. Niestety Boca to jest zespół, który ma bardzo dużo chaosu do zaoferowania, więc w związku z czym Varela ma ten problem, że jeśli faktycznie tą piłkę dostaje, to często jest trochę osamotniony. Polega to na tym, że Paul Fernandez albo razem z Romero są za wysoko, ale też nie są jednocześnie na tyle blisko, żeby stworzyć dla Vareli opcję. Kończy się to tym, że Varela musi albo tą piłkę wycofać, albo uzyskać przewagę za pomocą dryblingu, który u Vareli nie jest aż tak zły, ale nie powiedziałbym, że jest też wybitny. Varela umie podać tą piłkę, posłać płaski pas 20-30 metrowy to nie jest żaden problem, ale Varela musi liczyć na to, że jego partnerzy po prostu się będą na tej pozycji pokazywać, a tego nie do końca, przynajmniej u Bosteros, nie widać. Varela będzie grał na piątce. Do tej pory wcześniej grał Paul Fernandez, ale to dlatego, że Batalla zmieniał częściej zawodników niż niektórzy ludzie tak naprawdę robią to ze swoją własną bielizną i ten pewien chaos, który był potęgowany przez ostatnie miesiące, trochę przynajmniej jeśli ośrodek pola został ustabilizowany. To znaczy ta trójka, którą wymieniłem, czyli Fernandez, Varela, Romero, to już jest trochę stałe rozwiązanie, przynajmniej w mniemaniu Seby. A to jak to będzie wszystko funkcjonowało, najczęściej wychodzi już w praniu. W każdym razie Varela przejmie od Pola Fernandeza rolę takiej typowej piątki, to on bardziej odpowiada za grę z głębi pola i ewentualną współpracę z linią defensywną, której tak naprawdę nie ma w każdym spotkaniu. Dzięki temu Pol Fernandez, który teoretycznie jest tym zawodnikiem, który również dobrze umie tą rozgrywać piłkę, będzie grał wyżej. Na pewno tak samo wysoko jak Oscar Romero. Tylko problem z tą dwójką polega na tym, że Pol Fernandez wcale nie jest tak dobrym zawodnikiem, jak go widzą kibice Boca, bo to, co się wokół jego osoby dzieje, te dopisywanie, że on jest magikiem, ma ten wspaniały dribbling, są naprawdę bardzo mocno, ale to nawet obraźliwe. W stosunku do słów dribbling, umiem dryblować i jestem magikiem. Bo Pol Fernandez to jest bardzo przeciętny zawodnik, tak naprawdę nie mający nawet takiej wizji gry jak Alan Varela, ale mimo to kibice bardziej chcą się skupiać właśnie na Polu Fernandezie, bo no cóż, łączy go to, że jest wierny Juanowi Romanowi Riquelme. Ale temat tego, jak Boca Juniors wygląda trochę jak Wisła Kraków zarządzana przez rodzinę Błaszczykowskiego, gdzie właśnie wierność i przynależność i lojalność rodzinie jest najważniejsza od umiejętności piłkarskich, tak też w przypadku Boca Pol Fernandez grając wyżej niby już nie musi się zajmować destrukcją, ale on wcale lepiej w ten sposób nawet nie gra. Oscar Romero to trochę inna bajka, to jest rodzaj opowieści, gdzie zawodnik gra na drugiej linii, ale nie jest to jego naturalna pozycja. Gra trochę na półlewym skrzydle, gdzie ma asekurować Fabre, jeśli zdecyduje się dość wyżej wyjść na lewym boku obrony. Ale problem też kolejny polega na tym, że Oscar Romero niekoniecznie dobrze czuje się w destrukcji. Czasem jest tak, że on gra trochę nawet fałszywą dziesiątkę, bo dość mocno schodzi on do środka i w tym momencie robi się bardzo duża dziura, bo Varela niby musi pilnować nie tylko środka, ale także i zaraz lewej strony. No nie wygląda to najlepiej. Powiedzmy sobie wprost, że ustawienie 4-3-3 musi mieć jakiś sens, a prawda jest taka, że w Boca cały czas ten chaos, o którym już wcześniej wspominałem, nie pozwala w pełni zawodnikom funkcjonować i czuć się dobrze w tej formacji, kiedy, jak mówiłem wcześniej też, wytyczne są niejasne. No i kiedy już mamy środek pola ogarnięty, to zostaje nam ten, o którym bym powiedział, że nadaje się prędzej do programu kryminalnego 997. A więc po stronie lewej mamy Sebastiana Wije, po stronie prawej mamy Eduardo Salvio i to wszystko zamyka na dziewiątce Dario Benedetto. Do tego ostatniego nie ma co nawet wracać, bo wydaje mi się, że on spełnia swoją rolę. Jest skuteczny, jest najskuteczniejszym zawodnikiem Boca. 7 bramek to też potwierdza dość mocno, że na tej dziewiątce można oprzeć grę. Na poziom ligowy czy też poziom kontynentalny jest on zawodnikiem wystarczającym. Natomiast duży problem jest z tymi takimi zawodnikami o takim, powiedziałbym, żartobliwym ujęciu ich w jednej celi. Eduardo Salvio, który ma problem ze swoją byłą żoną i Sebastian Villa, który w ostatnich dniach znów przeżywa kolejny swój serialowy, telenowelowy dramat z kolejną kobietą, która oskarża go już nie tyle co o pobicie, ale o zgwałcenie i próbę zamordowania. No, emocji jest co niemiara, bo tak naprawdę sprawy pozaboiskowe są wokół jednego i drugiego zawodnika bardzo intensywne. W związku z czym ich gra też ma bardzo duże odzwierciedlenie na to, co widzimy na boisku. Bo zarówno Salvio, jak i Villa grają bardzo nierówno. Oni też są wkomponowani w ten chaos, nawet jak bardzo przeciwstawne mogą być te słowa, ale no widać, że improwizują. To nie są zawodnicy, którzy też do końca wiedzą, co tu należy zrobić odpowiedniego, tym bardziej, że Salvio już miał za sobą bardzo fatalne spotkanie z Corinthians, które Boca mogło wygrać, gdyby Salvio bardziej myślał o tym, jak trafić w bramkę, a nie jak faktycznie rozjechać swoją byłą żonę, która go oskarża o to, że próbował ją rozjechać, a materiały wideo trochę pokazały nam inną twarz tego, jak zdefiniować należy słowo rozjechać kogoś. I kiedy ja widzę ten cały skład, myślę sobie, ok, przy praktycznie każdym nazwisku można powiedzieć, że ciężko się doszukiwać jakichś bardzo dużych słabości. Są ograniczenia, są przeciętności, ale wciąż jest kilku zawodników na tyle dobrym poziomie, że Boca powinna prezentować odpowiedni sznyt i gust, taki, który będzie przyjemny do oglądania w telewizji czy też w internecie. A problem polega na tym, że tu dominuje słowo chaos, zamieszanie, nieregularność, improwizacja, coś, co raczej nie jest przyjemne dla, powiedzmy, taktyka piłkarskiego, ale zwykły kibic być może to zaakceptuje, bo jak będzie widział na sam końcu wynik zwycięstwo, to on tak naprawdę będzie jeszcze bardziej zlewał na to, jak ta taktyka wygląda. Po drugiej stronie mamy Diego Martineza. Jest to trener Tigre, który prowadzi zespół od początku 2021 roku i szczerze mówiąc, to tak naprawdę był zespół od początku kwalifikowany do takiej kategorii o nazwie zespoły ze środka pola bądź też utrzymania ligowego bytu. Oczywiście są też tacy złośliwcy, którzy by chcieli dodać jeszcze krótkie dwie literki do słowa byt, bo Tigre to mówi się czasem klub satelicki dla Boca Juniors, co nie jest trochę przypadkiem, bo kiedy spojrzymy na sobie na cały skład drużyny z Buenos Aires, no to możemy sobie doświadczyć takiego pewnego sympatycznego porównania do Boca, gdzie tak naprawdę większość tych, którzy nie mają szans na grę w Boca, bądź też chcą się ewentualnie gdzieś rozwijać bardziej, kierują swoje, że tak powiem, ręce i nogi właśnie w drużynie Tigre. Jeśli chodzi o skład, no to pewnego rodzaju, tak szybko czytając, bo dla większości kibiców w Polsce to będą anonimowe nazwiska w większości, ale w bramce Marinelli to jest trochę rozwiązanie standardowe, bo jest też Manuel Rojo, były notabene wychowanek Boca. Natomiast reszta to bardziej ustawienie 4-2-3-1, czyli Blonder, Cabrera, Luciatti Prieto, Prediger, Eki Fernandez, Zabaja, Castro, Colidio i Retegi. Od razu pierwsze, co się rzuca w oczy, to tak naprawdę lista zawodników powiązana z Boca. Są trzy nazwiska, dość mocno się też wybijające w tym klubie i stanowią one taki pewien warsztat Diego Martineza w pełni i taki dla większości argentyńskich szkoleniowców, kiedy ma się samochód, w którym właśnie silnik, pedały i kierownica odgrywają najważniejszą rolę niż sam kierowca. No i w pewnym stopniu tym silnikiem jest właśnie Eki Fernandez. Wypożyczony z Boca 19-letni pomocnik jest uważany za najważniejszego zawodnika drużyny Tigre, w którym jego głównym atutem jest przede wszystkim bycie odpowiedzialnym nie tylko za grę w defensywie, ale i w ofensywie. Choć w głównej mierze Ezequiel Fernandez jest zawodnikiem w pełni skupiony bardziej na grze w destrukcji, czyli gra bardziej typową piątkę, chociaż czasem przejmuje pozycję i rolę takiego zawodnika na pozycji numer 8. Fernandez faktycznie na środku pola odgrywa bardzo dużą rolę, bo jeśli Sebastian Prediger, notabene zawodnik, który też grał kiedyś w Boca, jak sięgam pamięcią, to 12 lat temu był wypożyczony z FC Porto i miał możliwość grania na bombonerze. Z kolei Fernandez to taka jego młodsza wersja, tak taka przede wszystkim bardziej rozbrykana, aktywniejsza, która ma przede wszystkim zadbać o to, żeby te wszystkie akcje się bardziej zazębiały, żeby to tempo rozgrywania piłki było jak najszybciej, kiedy Prediger jako kapitan stara się to bardziej wszystko kontrolować. I dlatego też patrząc na Tigre właśnie pod kątem indywidualności, to się wydaje, że jest to zespół, który najlepiej się adaptuje. To znaczy to, co przeciwnik im zaoferuje i zaproponuje, tak starają się po prostu do tej gry dostosować. Jak gra toczyła się przeciwko River Plate, no to problemy Gallardo widoczne w tym sezonie są takie, że środek pola może wyglądać dobrze, ale z kolei w ataku i w obronie są problemy. No to Tigre najszybciej adaptuje rozwiązania kontry i takiego, powiedziałbym, wysokiego pressingu, przynajmniej jeśli chodzi o wysuniętego napastnika i dwóch skrzydłowych, gdzie najczęściej taką rolę biorą na siebie Zabala i Colidio. Zresztą nawet i Alex Castro jest tym też zawodnikiem, który dość mocno jest napierającym, przynajmniej w pressingu, zawodnikiem. I Tigre będzie chyba z Boca Juniors chciała grać dokładnie to samo, czyli w pełni będzie chciała adaptować i dostosować się do tego, co zaoferują Bosteros. I to, że Boca będzie częściej przy piłce, będzie nawet dla Tigre dużą korzyścią, bo Boca ma problem z tym, jak tą piłką operować, a z kolei Tigre wie, że z kontry pójdzie im o wiele łatwiej, bo Colidio czy też Retegi są zawodnikami stosunkowo szybkimi, nieźle wybieganymi, nieźle wyglądającymi technicznie i na pewno bez dwóch zdań szybko wykorzystają to, że Izquierdos i Rojo to nie są zawodnicy dość dobrze zsynchronizowani, jeśli chodzi o szybkość podejmowania decyzji. Dlatego też w Tigre najważniejszy będzie właśnie Ezequiel Fernandez. To, jak będzie walczył właśnie z Varelą i myślę z Polem Fernandezem, będzie dużo znaczyło w tym, ile Tigre będzie mogło sobie w trakcie tego spotkania pozwolić. Bo jeśli Fernandez zdominuje tych dwóch zawodników Boca, co nie powinno być jakimś problemem, bo formę ma naprawdę wysoką i to, że obaj zawodnicy nie do końca są ze sobą zgrani, otwiera przed Tigre przynajmniej taką szansę wyprowadzenia kontry i to skutecznej. I na tym myślę, że drużyna się będzie opierać, bo wątpię, żeby Tigre decydował się na atak pozycyjny, bo to będzie bardzo korzystne właśnie dla Boca, bo im ona mniej ma tej piłki, tym tak naprawdę ich sposób grania jest też o wiele wygodniejszy. No to kiedy będzie to pojedynek zespołów, które niekoniecznie tą piłkę chcą u siebie przytrzymywać, no to szykuje się takie spotkanie, że równie dobrze by wymieniali trochę jak w piłkarzykach, po prostu piłka przechodziłaby z jednej nogi na drugą. Ale będę jednak szczery, że to Boca będzie tą piłkę posiadać częściej, tylko że równie częściej będziemy oglądać ich chaos. Zresztą tych słów jest tak dużo do opisania w formie negatywnej, jeśli chodzi o Boca, że nie bardzo wiem, jak chce drużyna Bosteros w ogóle funkcjonować w tym ataku pozycyjnym. Skoro jest duży z tym problem, to ja też nie bardzo widzę, jak Boca chce w takim ataku pozycyjnym się odnaleźć. Nie oznacza to, że szans nie mają, bo jednak to wciąż rywal jest od przynajmniej pół półki, nawet jedną niżej od pozostałych, ale wciąż jest to zespół, który jest bardzo niebezpieczny, który tą kontrą może bardzo, bardzo zaszkodzić właśnie drużynie Xenesis. Bo wymieniam tu różne jakby przydomki Boca, bo od razu Xenesis to oczywiście Genuńczyc, ale Bosteros no to trochę taka forma po części obraźliwa, ale jednak do niej Boca jest przyzwyczajona, bo to jest utożsamianie się z własnymi starymi śmieciami, które może nawet dla kogoś brzydko pachną, ale dla nas to jest zapachem prosto z Boca. Notabene ust. Także ten finał byłby zapowiedzią tego, że ten, kto posiadałby dłużej piłkę, miałby większe na to szanse, że odniesie sukces. Ale bardziej od tego wydaje mi się, że premia o nazwie Libertadores będzie działała na jednych i drugich bardzo motywująco. To wciąż jest jednak walka o puchar, to jest wciąż zapewnienie sobie miejsca w Copa Libertadores na przyszły rok. W to Boca chętnie by celowała, bo jeśli się okaże, że znów im się powinie noga z Deportivo Cali, których mecz, pamiętajmy, jest za 3 dni, no to, no cóż, trzeba rozłożyć te siły. Tigre miał czas, żeby odpocząć, Boca niekoniecznie. Ona będzie miała kolejne spotkanie po praktycznie 3 dniach przerwy, więc ten poziom regeneracji będzie niezwykle kluczowy. W przypadku Boca jest to trochę wątpliwe, ponieważ prawda jest taka, że fizycznie zespół nie wygląda na przygotowany odpowiednio i szczególnie dobrze jest to widoczne chociażby w Copa Libertadores, gdzie nawet w tym ostatnim spotkaniu z Corinthians już po 70 minucie zawodnicy wyglądali na tak wyczerpanych, że już ledwo dawali z siebie i już nawet brakowało wątroby na to, żeby tej przysłowiowej, na to, żeby wciąż się pobudzić nieco bardziej do gry. I to być może jest też klucz dla Tigre, który mając jeszcze w zanadrzu ewentualną dogrywkę, choć myślę, że woleliby tego samego jak Boca uniknąć po 90 minutach, że fizycznie Tigre może uzyskać tą właśnie przewagę, dlatego że oni akurat, jeśli chodzi o swoją wydolność, wyglądają lepiej. Nie może jakoś bardziej zdecydowanie, ale po prostu są w stanie te 90 minut, tak jak te spotkania z River czy też z Argentinos potwierdzili, że są w stanie wytrzymać. Finał o 21. Ja sam nie mogę się go doczekać, bo zastanawiam się, czy Boca po raz 71 zdobędzie swój tytuł łącznie ze swoimi kontynentalnymi, czyli wszystkimi możliwymi trofeami i dopisze sobie 71 gwiazdkę do herbu, czy też może po raz drugi Tigre sięgnie po Puchar Ligi, nawiąże do sytuacji sprzed 3 lat i znów dokona tej niesamowitej historii. I znów po raz kolejny byśmy ich zobaczyli w Copa Libertadores, tym razem mając na razie pewność, że oni z tej ligi nie spadną. To może być ciekawe spotkanie, przynajmniej pod tym względem, że więcej będzie emocji, a no i oczywiście oprawy, bo mało kto też sobie zdaje sprawę, że w Argentynie tak, przyzwyczajono się już do takiej formy, że jak już coś zobaczył ktoś i jest to coś fajnego, no to warto przenieść na nasz grunt. I chodzi mi o takie zabawy muzyczne, właśnie występy różnych wokalistów, czy też wokalistek, czy też nawet zespołów, które mają przed samym spotkaniem umilić nam transmisję. I w przypadku tego spotkania, tak, też będziemy mieli takie występy muzyczne i patrzę na nich po prostu są, bo są. Mi to osobiście nie przeszkadza, pierwotne plany były trochę różne, ale ostatecznie jednak AFA chce, żeby to było bardziej ukoronowaniem, coś takim bardziej ciekawym do oglądania. Także ciekawy jestem tego, co się wydarzy podczas finału Copa de la Liga, natomiast w następnym odcinku poruszę już to, co już będzie bliżej temu reprezentacyjnemu sercu, w dwóch jej odsłonach, seniorskiej i tej do lat 20, ponieważ Argentyna zmierzy się z Italią na Wembley finalissimo, czyli o prymat takiego, kto jest lepszy, Ameryka Południowa czy też Europa, a z kolei Argentyna do lat 20 pod wodzą Javiera Mascherano pojedzie do Toulonu we Francji rozgrywać, no cóż, mecz w ramach takiego mini turnieju piłkarskiego, w którym Albi Celestes będą chcieli się po prostu pokazać z jak najlepszej strony, a jest o czym mówić, ponieważ może nie wiadomo jaka jest przyszłość, bo to ciężko jest przynajmniej jeśli chodzi o piłkarzy ocenić, ale jest dużo ciekawych zawodników, o których warto powiedzieć więcej niż tylko imię i nazwisko. Z mojej strony to tyle, Michał Borowy, adios!